Szczęść Boże w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Przy mikrofonie Paweł Błoch i dzisiaj będziemy podsumowali cały ubiegły 2020 rok. Podzielimy naszą audycję dzisiejszą na dwie części. Na pierwszą, w której skupimy się na wydarzeniach kościelnych i na drugą, w której będziemy rozmawiali o życiu społeczno-politycznym. W pierwszej części moim gościem jest ksiądz Marek Solniczek.
Szczęść Boże.
Księże Marku, co się takiego wydarzyło w tym roku w Kościele, co warto odnotować w naszej dzisiejszej audycji?
To myślę bardzo dobre pytanie, które można sobie, które możemy postawić na koniec tego roku. Plany na początku roku na pewno były wielkie, więc miało się odbyć beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego w czerwcu. Mieliśmy też bardzo mocno hucznie obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, które tak naprawdę były obchodzone, ale w sposób bardzo, bardzo delikatny. Oczywiście wszystko zostało pokrzyżowane przez pandemię, przez to, co wynikło, przez koronawirusa i nawet takie życie codzienne w parafiach myślę, że zostało przewrócone o 180 stopni i sprawiło, że wiele planów, różnych planów i parafialnych, i duszpasterskich zostało zaniechanych, zostało zmienionych, które tak naprawdę w dużej mierze się nie odbyły.
A jak ksiądz wspomina tegoroczną Wielkanoc?
To było przeżycie bardzo mocne, powiem szczerze. To było takie doświadczenie bardzo trudne, bo Wielkanoc jest zawsze czasem, kiedy Kościół spotyka się z wiernymi, aby świętować najważniejsze obchody, najważniejszą tajemnicę, jaką Kościół przeżywa, bo bez zmartwychwstania Pana Jezusa tak naprawdę Kościoła by nie było. To, że Pan Jezus wycierpiał, umarł na krzyżu, a później zmartwychwstał, jest jedną z takich podstawowych fundamentów powstania Kościoła. I gdy w tym roku stanąłem przy ołtarzu i naprzeciwko mnie była pusty Kościół i widziałem tylko kamery, które transmitowały mszę świętą, było to takie doświadczenie z jednej strony bardzo, bardzo dające do myślenia, a z drugiej bardzo smutne. Pomimo tego, że święta wielkanocne są świętami, same święta wielkanocne są świętami radosnymi. Oczywiście Triduum nie jest aż tak bardzo, bardzo wesołe, ale właśnie doświadczenie takiej pustki w Kościele, doświadczenie tego, że ja, który zostałem, nie wiem, wyświęcony po to, żeby służyć ludziom, żeby właśnie też głosić Pana Boga ludziom, gdy staję przy ołtarzu, aby przewodniczyć, aby celebrować tą najważniejszą przeświętą w ciągu roku, najważniejsze misteria w ciągu roku, tak naprawdę staję przy pustym kościele, przy doświadczeniu pustki. Dlaczego to było takie bardzo dające do myślenia? Bo no właśnie, dla mnie osobiście to było doświadczenie ciemnicy Pana Boga. Tego, jak Jezus został wtrącony, ten moment, kiedy został wtrącony do więzienia, gdy wiedział, po co przychodzi na świat, wiedział, że ma cierpieć i ma umrzeć za innych, a w pewnym momencie doświadcza pustki, pozostawienia samemu sobie w tym wszystkim, w takim doświadczeniu ludzkim. Oczywiście w doświadczeniu Bożym nigdy nie był sam, ale w doświadczeniu ludzkim doświadcza takiej pustki. I to była chyba taka mocna pustka dla mnie. Doświadczenie tego, że Pan Bóg powołuje mnie dla drugiego człowieka, nie dla bycia samym sobie, dla bycia samemu księdzem i tak dalej, tylko powołuje do bycia dla drugiego człowieka. I to był taki moment, i też w rozmowach z kolegami to był taki moment, kiedy wielu moich kolegów, czy też ja, zrozumieliśmy, że tak naprawdę musimy szukać różnych sposobów na dotarcie do ludzi, bardzo różnych sposobów, na to, żeby przełamać to pragnienie Pana Boga w ludziach, pragnienie tego, że oni chcą być obecni, czy to w kościele, czy na liturgii, czy doświadczając żywego i prawdziwego Boga, że to pragnienie było takie silne w tych ludziach, że trzeba było szukać różnych dróg do tego, aby do nich trafić.
Potem mieliśmy inne, niejako ukradzione przez wirusa święta, czy to Wszystkich Świętych, czy Święta Bożego Narodzenia. No zwłaszcza chyba też Święto Wszystkich Świętych, kiedy to tak naprawdę nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę dowiedzieliśmy się, że nie będziemy mogli wyjść na cmentarze. Jak ksiądz wspomina ten moment? Czy te święta bez cmentarza były ciężkie?
Tylko że ja bym nie powiedział, że one były bez cmentarza. One były bez cmentarza w samą uroczystość. Każdy, kto chciał, to tak naprawdę mógł być obecny jakby na cmentarzu w późniejszym czasie. To doświadczenie było o tyle inne, że uroczystość Wszystkich Świętych było taką uroczystością właśnie tylko i wyłącznie wspominająca świętych. Bo my właśnie mamy takie wyobrażenie, że ten 1 listopada jest takim wspomnieniem tych wszystkich, którzy zmarli. A to było właśnie takie piękne doświadczenie tego, że Pan Bóg może daje nam taką możliwość, żebyśmy skupili się na tych, którzy już zostali wyniesieni do chwały ołtarza, na tych, którzy już doświadczyli tej chwały Pana Boga. I właśnie spędzenie tego czasu, tej uroczystości na Eucharystii było takim dotknięciem właśnie tej świętości. To było takie, tak mi się wydaje, takie fajne doświadczenie, ale oczywiście to było lżejsze, tak mi się wydaje, to już było lżejsze doświadczenie niż Wielkanoc.
Wtedy to tak naprawdę się zaczęło, to był pierwszy tak, miesiąc to było, pandemii, tak?
Chyba w ogóle wszystko się zaczęło w środę popielcową, tak mi się wydaje, w granicach jakby Wielkiego Postu. I później to już poszło lawinowo. I już no, święta, czy to uroczystość Wszystkich Świętych, czy już późniejsze dni, czy też Boże Narodzenie, to już myślę, że każdy z nas w jakiś sposób się przyzwyczaił do tego. Nawet my od strony takiej duchowej, myślę, że też w dużej mierze przyzwyczailiśmy się do właśnie takiego doświadczenia teraz Kościoła, doświadczenia Pana Boga w tym czasie pandemii.
Czy pandemia zmieniła Kościół?
Myślę, że zmieniła. I myślę, że na dobre. Z tego względu, że można było od strony jakby mojej kapłana, można było doświadczyć właśnie takie pragnienie drugiego człowieka, pragnienie Pana Boga, pragnienie doświadczenia Eucharystii, doświadczenia liturgii. A z drugiej strony można było doświadczyć też prawdziwej wiary u tych ludzi. I to, myślę, było takie bardzo budujące w tym wszystkim, że nie tylko tradycja, nie to, że nie wiem, gdzieś tam rodzina wpoiła we mnie pewne nie wiem, tradycyjne zachowanie, ale że moja wiara, to, co mam w sobie, to, co w środku mnie jest, że to ciągnie mnie do tego, że pomimo tej trudności, tego kryzysu, który przeżywaliśmy przez pandemię, ja chcę być obecny w Kościele, chcę być obecna w Kościele, chcę przyjąć Najświętszy Sakrament, chcę pójść do spowiedzi, chcę doświadczyć żywego i prawdziwego Boga, nawet jeżeli nie mogę być osobiście na Eucharystii, to że zawsze ten Kościół był otwarty i że oni mogli przyjść i mogli właśnie doświadczyć tego Boga takiego, jakiego poznali i takiego, jakiego przeżywają na co dzień.
Jakby ksiądz w kilku słowach z tego punktu widzenia kościelnego zdefiniował ten rok, taki slogan dał temu minionemu 2020 roku?
Powiem szczerze, że chyba bym nie chciał nazywać w żaden sposób tego, z tego względu, że dlatego, że to Pan Bóg działa w tym, co się dzieje w Kościele. I jeżeli Kościół musiał doświadczyć takiego czasu, to widocznie Pan Bóg dopuścił to do tego, że my jako wspólnota Kościoła musieliśmy przeżyć taki czas. Pewnie za parę lat dopiero gdzieś tam będziemy mogli wyciągnąć wnioski albo tak naprawdę głębiej się przyjrzeć temu, co się teraz dzieje. Ale myślę, że to Pan Bóg wie najlepiej tak naprawdę, po co to było i dlaczego Kościół musiał też przeżyć taki czas i tą pandemię w taki sposób, jaki przeżywał.
Dziękuję, księże Marku, za rozmowę. Życzę dobrego kolejnego roku, pełnego Bożych błogosławieństw. I w tym momencie kończymy naszą pierwszą część audycji i zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola płachtą śniegu, aby zimą odpoczął. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok minął dał. To był rok, dobry rok, żalę dziś, żegnam go, miejsce da. Ja dla nas nieszczęśliwy, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go, miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, to był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go, miejsce da.
Po przerwie na antenie Radia Maria w pokoju gościnnym przy mikrofonie Paweł i dzisiaj podsumowujemy cały ubiegły rok. Teraz zaczynamy drugą część naszej audycji, będziemy rozmawiali o tych sprawach politycznych i teraz moim gościem jest Wojciech Grzywacz, politolog.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Wojtku, podobnie jak księdza Marka w pierwszej części ciebie zapytam, jak jest to najciekawsze wydarzenie minionego roku w polityce?
No, podobnie trudne pytanie, ale myślę, że ten rok Oczywiście to nie będzie nic odkrywczego, ale zdefiniowała na pewno epidemia koronawirusa. Tutaj nie da się ukryć, że to było zdarzenie, które nas wszystkich wyrwało z takiego spokojnego życia, z takiego pewnego rodzaju nawet marazmu i pokazało, że no, te nasze struktury, które budujemy, systemy rozmaite, te całe, że tak powiem, połacie dobrobytu, one mogą nagle się rozsypać, tak jak po prostu coś na pstryknięcie palca, bo po prostu takie rzeczy jak ta epidemia są w pewien sposób niezależne od nas i stawiają nas w takiej pozycji, w jakiej uważam, że powinniśmy czasami stanąć, czyli w pozycji ludzi, którzy nie są panami wszystkiego, ale ludzi, którzy muszą się liczyć z tym, że różne takie rzeczy, tak jak właśnie koronawirus, są pewnym doświadczeniem, które ma nas obudzić, ma nas nauczyć czegoś dobrego. I tutaj w tym kontekście właśnie ten koronawirus wpłynął na w zasadzie wszystkie kluczowe wydarzenia tego roku. Mieliśmy przecież wybory prezydenckie w Polsce, mieliśmy tak samo wybory prezydenckie u naszego głównego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. To są takie dwa wydarzenia, które na pewno będą wpływały na to, co się będzie działo w Polsce i na świecie przez następne kilka lat. Więc to są te wydarzenia, które na pewno trzeba przywołać. Oczywiście należy przywołać ten chwalebny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia. Niestety nadal wyrok nie został opublikowany. No to trzeba przypomnieć, że w tym miejscu tutaj dochodzi do pewnego nadużycia. Natomiast ten wyrok zapadł i to trzeba podkreślić, chociaż też wywołał no, pewnego rodzaju falę takich
różnych emocji.
Różnych emocji, dokładnie, tak. Pozostańmy na tym pułapie właśnie. Poza tym należy też wspomnieć z całą pewnością o takich kwestiach jak rozmaitego rodzaju sprawy, które się działy za granicą. Mieliśmy przecież wojny, mieliśmy wojnę między Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach. Także ten rok obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, które swego jeszcze kolorytu, tak powiem w cudzysłowie, nabrały właśnie przez koronawirusa.
Chyba najlepszym symbolem w polskiej polityce tej pandemii, jak ona na nią działa, są te nieodbyte wybory w maju.
Tak.
Jak tak już z perspektywy czasu, perspektywy kilku miesięcy na to patrzysz? Dobrze, że się nie odbyły?
Powiem tak, z całą pewnością uważam, że dobrze, że one się nie odbyły w swoim pierwotnym terminie, dlatego że ta forma początkowo, jaką proponowano, czyli forma korespondencyjna, mogłaby być rzeczywiście podważana i ta legitymizacja prezydenta Dudy byłaby zdecydowanie bardziej wątpliwa, zdecydowanie bardziej łatwa do podważenia i dlatego ja uważam, że wybory, które odbyły się w czerwcu, a nie w maju, na pewno w jakiś sposób ten temat wyciszyły, na pewno pozwoliły na to, że dzisiaj nie dyskutujemy o ważności wyboru prezydenta Dudy. No i też pokazały, no mimo wszystko, pewnego rodzaju tutaj jakąś, no powiedziałbym jednak dojrzałość decydentów w tym, że jednak udało się te wybory przeprowadzić w taki sposób, że one dzisiaj nie są podważane, że one dzisiaj są szanowane.
Czy można ukłuć taką tezę, że Jarosław Gowin został takim niepiśmiennym bohaterem tych wydarzeń majowych?
Tak, zdecydowanie tak. Ja się z tym całkowicie zgadzam, bo można mieć wiele wątpliwości w stosunku do wicepremiera Gowina, tak? Wicepremiera
tak,
dzisiaj.
Teraz, tak, wtedy też, potem przerwa wtedy też, i teraz znowu.
Tak, dokładnie. Także tak, co do wicepremiera Gowina można mieć trochę wątpliwości, natomiast w tym przypadku uważam, że rzeczywiście przyjął postawę taką propaństwową i za co trzeba go zdecydowanie chwalić, bo ta decyzja z perspektywy czasu, trzeba powiedzieć, że wyszła nam na dobre.
Potem te wybory się odbyły na przełomie czerwca i lipca. Wygrał urzędujący dotychczas Andrzej Duda, ale ta różnica z Rafałem Trzaskowskim nie była jakaś niesamowicie duża.
Tak, no tutaj też trzeba powiedzieć, że no, te wybory pokazały ten wielki podział, który trawi Polskę. No, to nie jest znowu jakaś odkrywcza teza, ale trzeba o tym powiedzieć, że Polacy są mocno podzieleni i te wybory bardzo dobrze, bardzo tak obrazowo to pokazały. No, podziały zawsze będą, tak? Ważne jest to, jak my będziemy mimo tych podziałów ze sobą rozmawiać, a no te ostatnie miesiące, też te protesty przecież po wyroku Trybunału pokazały, że pewne środowiska no nie potrafią zachować takich elementarnych zasad, nie potrafią zachować zasad kultury, nie potrafią zachować szacunku do drugiego człowieka, a coś takiego po prostu uniemożliwia jakiegoś, w ogóle jakiegokolwiek rodzaju porozumienie. Także te wybory, ta sytuacja w ostatnich miesiącach pokazują problem, jakim jest podział, natomiast no uważam, że jeszcze większym problemem jest to, jak my podejdziemy do tego podziału i jak my będziemy się zachowywać też w naszych tutaj, jakby powiedziałbym, małych ojczyznach, tak, gdzieś tam w miejscach pracy, w naszych miejscowościach, w rodzinach, bo od tego wszystko się zaczyna, tak? Wiemy, że teraz te święta też pokazały, że w wielu rodzinach są bardzo duże spory. No i co my się dziwimy, że w całym kraju są spory, jeśli w rodzinach nie potrafimy się dogadać?
A teraz sobie tak pogdybajmy. I wyobraźmy sobie, że dochodzi do jakiegoś spięcia w polskim parlamencie, o który nie jest tak wcale trudno. I prezydentem jest Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda. Czy miałoby to znaczący wpływ na polską scenę polityczną?
No zdecydowanie tak, bo prezydent Andrzej Duda, przez to, że był prezydentem już 5 lat w poprzedniej kadencji, no w jakiś sposób można powiedzieć, że jest przewidywalny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że rządzi wraz ze swoją opcją polityczną, więc to jest druga sprawa. Jeśli mielibyśmy prezydenta Trzaskowskiego, to ta stabilność, która jest tak potrzebna w tych trudnych czasach epidemii, w trudnych czasach kryzysu gospodarczego, największego od kilkudziesięciu lat, no dawałaby bardzo duże pole, że tak powiem, do rozmaitych no spięć, nie tylko spięć, ale tak naprawdę też no poważnych kryzysów politycznych. Bo zdecydowanie Rafał Trzaskowski nie pozwoliłby sobie na jakiegoś rodzaju pokojowe współegzystowanie z rządem, no tylko na pewno korzystałby z każdej okazji, żeby wykorzystać jakieś słabości rządu, żeby też doprowadzić przecież do jego upadku. Tutaj nie ma co tutaj lawirować, bo tak jest, że cel byłby jeden, tak? Doprowadzić do upadku rządu i potem do wyborów no, w kolejnej takiej, że tak powiem, w kolejnym takim trudnym momencie, bo mielibyśmy przecież wybory bodajże w jeszcze trudniejszym momencie niż przecież te wybory prezydenckie z czerwca, tak?
A tutaj warto przypomnieć, że Borys Budka i Platforma Obywatelska proponowała, aby wybory odbyły się za 7 miesięcy od maja, czyli w największej eskalacji
dokładnie.
Pandemii.
I dzisiaj dokładnie widzimy, jak te rozmaite pomysły przekładają się na rzeczywistość. Także kto miał rację, kto nie miał racji, to dzisiaj doskonale widać.
Rok 2020, tak mi się wydaje, że można przedstawić jako też takie pęknięcie w Zjednoczonej Prawicy. Już nie można mówić o takim monolicie, jak to było w zeszłej kadencji.
Zdecydowanie. Tak.
Na początku sprawa wyborów majowych i delikatny bunt porozumienia. Potem sprawa piątki dla zwierząt i najpierw wręcz wojna z Solidarną Polską, gdzie już otwarcie niektórzy parlamentarzyści PiS-u mówili o tym, że Solidarna Polska nie jest ich koalicjantem. Potem jeszcze krótki bunt ministra Ardanowskiego i jego jednego posła, którzy mieli wyjść, założyć koło i nic z tego nie wyszło. Jak uważasz, czy ta koalicja może przetrwać kolejne lata, kolejne miesiące?
No też jeszcze dodałbym poza tym te spięcie na tle budżetu unijnego, bo tutaj też bardzo duże rozbieżności PiS-u z Solidarną Polską. Ja bym powiedział tak, wydaje mi się, że póki mamy ten trudny czas, póki mamy ten czas epidemii i kryzysu gospodarczego, to póki ta koalicja będzie trwać. Natomiast jeśli doszłoby do jakiegoś zelżenia, tak, słyszymy o tych szczepieniach, zobaczymy co to będzie, czy rzeczywiście to wszystko jakoś pozytywnie wpłynie na tę sytuację epidemiczną, to uważam, że wtedy, kiedy ta sytuacja zelży, może rzeczywiście dojść do takiego już poważnego rozłamu, którego nie da się zasypać. I wtedy rzeczywiście będzie problem, no bo PiS straci większość i wtedy, no szczerze mówiąc, wątpię, czy uda się mu w jakiś sposób tę większość zbudować poprzez jakieś innego rodzaju porozumienie, ale nie mówię tutaj o partii, tylko mówię tutaj o jakichś nowych koalicjach, bądź to przez wyciąganie jakichś pojedynczych posłów. Nie widzę tego.
W zeszłej kadencji było to łatwiejsze, ponieważ Solidarna Polska liczyła 5-6 parlamentarzystów, no a teraz to jest liczba 16-17, więc prawie... mogą klub nawet założyć, już nie mówiąc o kole, ale cały klub.
Się.
Więc teraz ewentualnie, no i wtedy był jeszcze Kukiz, którego można było jakoś zanęcić do wejścia w koalicję. No teraz albo PSL, albo rząd mniejszościowy.
Tak, takie dwie opcje w zasadzie. Z PSL-em, no w ostatnim czasie wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne, ale to nadal jest to prawdopodobieństwo bardzo niskie, więc tak jak mówisz, rząd mniejszościowy. Natomiast wydaje mi się, że prezes Kaczyński na rząd mniejszościowy, na rząd mniejszościowy sobie nie pozwoli, przynajmniej nie na zbyt długi czas.
Historia
i zaryzykuje.
Nas tego uczy.
Zaryzykuje i obawiam się, że poszedłby we wcześniejsze wybory. No, sondaże teraz nie są tak przychylne, nie wiadomo, co będzie w następnych tygodniach, miesiącach, ale no, ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo ciekawa, bo te spięcia na linii PiS, Solidarna Polska są coraz bardziej widoczne i one są coraz bardziej wynoszone, że tak powiem, na światło dzienne, bo na pewno takie były wcześniej, na pewno były w takich sprawach też światopoglądowych, bo wiemy, że Solidarna Polska bardzo naciskała tutaj na PiS. Natomiast teraz te spory już wyszły na światło dzienne i już też okazują Solidarną Polskę tak wprost jako taką bardziej konserwatywną alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro to wykorzysta, to zobaczymy.
Patrząc na 2020 rok, można powiedzieć, ja bym dodał słowo protesty, bo ono jest jakby nieodłączne. W pierwszej części roku były protesty przedsiębiorców albo domniemanych przedsiębiorców, zależy jak na to patrzy. Potem protesty rolników i znowu można powiedzieć, że być może tylko domniemanych rolników. No i protesty kobiece, więc praktycznie każda grupa już sobie zamanifestowała. I czy te protesty miały sens? Czy one coś zmieniły w państwie?
No, na pewno ja bym powiedział tak, że te protesty wynikały może nie głównie z tego, ale były w jakimś sensie takim, że tak powiem, oderwaniem się od tej szarej rzeczywistości, wyjściem z domu. Tak? To szczególnie ja tutaj mówię o proteście kobiet, ale nie tylko kobiet, bo wiemy, że przecież mężczyźni, którzy popierają aborcję, oczywiście mogą protestować i mogą wyrażać swoje zdanie w przeciwieństwie do mężczyzn będących przeciwko aborcji.
Nie dyskryminujmy pozostałych 50 paru płci.
A tak, przepraszam, zapomniałem o to. Ale dziękuję za poprawkę. Także to w jakimś stopniu było takie wyrwanie się z domów w tym trudnym czasie. Wiem, że bardzo dużo młodzieży po prostu dowiedziało się, że coś jest organizowane, a że muszą siedzieć w domach w tym czasie, no to sobie poszli na jakiś protest, pogadali z kolegami, z koleżankami, może też niektórym koleżankom zaimponowali, także tak to wyglądało. Natomiast czy to coś zmieniło? No ja powiem tak, że to na pewno pokazało, kto jest kim w jakimś stopniu. Szczególnie tutaj mówię, ciągle się tutaj oscyluje wokół tych protestów w sprawie aborcji, bo to mnie, że tak powiem, najbardziej dotknęło, więc na tym się skupiam, bo rzeczywiście no, pokazało pewnego rodzaju problem będący, ja bym to określił, takim po prostu neopogaństwem, bo mówimy, że Polska jest krajem katolickim, tutaj ksiądz Marek też w poprzedniej części analizował te sprawy kościelne, natomiast ja bym powiedział, że dzisiaj to, co się dzieje w Polsce, oczywiście nie w takim stopniu jak wreszcie Europy, ale można nazwać już takim procesem poganienia naszych społeczeństw.
I jeszcze tak króciutko. W ostatnich miesiącach też Agrounia dostała dużo paliwa. Czy może stać się nową samoobroną?
Szczerze powiem, że raczej nie widzę tego. Raczej to są takie eventy, które może na jakiś krótki moment kogoś poruszą, kogoś za sobą pociągną, natomiast na dłuższą metę przede wszystkim nie widzę tam takiego charyzmatycznego lidera na miarę Andrzeja Lepera, żeby mógł przekuć to w jakiś sukces.
Dziękuję Wojtek za rozmowę.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego w przyszłym roku. Wiele Bożego błogosławieństwa i zdrowia na ten ciężki czas i spokoju. I wszystkim naszym słuchaczom również życzę wszystkiego dobrego. I zapraszam na kolejne wydanie Pokoju Gościnnego, które będzie za 2 tygodnie. W przyszłym tygodniu jest przerwa, więc za 2 tygodnie zapraszam. Dziękuję. Z Panem Bogiem.